9:26, gościem poranka wnet jest pan poseł Paweł Grabowski, Kukiz 15. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To zacznij może od takiej wielkiej polityki. Pan się przygląda temu, co się dzieje wokół Polski. Zaskakuje to pana?
Prawdę mówiąc, przez ostatni tydzień większość czasu spędziłem w łóżku, więc musiałby pan dopytać konkretnie o... Musiałbym dopytać, o co konkretnie panu chodzi.
Awantura polsko-izraelska.
A, no to oczywiście. To mnie akurat w żaden sposób nie dziwi. Tutaj jest wiele wątków takich pobocznych. Zresztą jeszcze z tego tygodnia, kiedy byłem zdrowy, czyli poprzedniego, ja dosyć aktywnie komentowałem tę sytuację z tego względu, że byłem akurat tutaj w Warszawie, przyglądałem się temu, słuchałem wiele opinii, bardzo wiele opinii. I zastanawiające jest to, że strona izraelska na początku wyartykułowała swoje zarzuty, później w zasadzie nabrała wody w usta i pałeczkę przejęła tutaj ta nasza opozycja, radykałowie z PO czy Nowoczesnej, którzy właśnie chcieli jak najbardziej napluć na Polskę, żeby pokazać, jacy to Polacy i Polska, jacy byliśmy źli. Nie wiem akurat, czy to było potrzebne. Z całą pewnością zachowanie antypolskie, ja to wielokrotnie też mówiłem i z tych słów się nie wycofuję, bo uważam, że nie wolno pluć na własną matkę, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji. Co więcej... Sami Izraelczycy mówili jednym głosem, mimo tego, że przecież tam też scena polityczna jest podzielona. No w tym momencie wiem, że przede wszystkim cieszy mnie to, że minister spraw zagranicznych, pan Czaputowicz, powiedział w końcu, że chyba trzeba będzie przetłumaczyć tę ustawę. Bo wie pan i drodzy państwo wiecie, jeżeli nie było oficjalnego tłumaczenia ustawy, ktoś sobie mógł ją przetłumaczyć w zasadzie w dowolny sposób i powiedzieć, patrzcie, co tam ci Polacy złego chcą nam zrobić. Nam czy im, zależy kto to mówił. No i efekt jest taki, że nie dbając o taki niuans, podstawę jak tłumaczenie tego typu ustawy, moim zdaniem dobrej ustawy i potrzebnej i precyzyjnej dla jasności. Ona jest precyzyjnie napisana. Tam jest konkretnie napisane. Ja jestem prawnikiem i tam jest konkretnie napisane. Natomiast brak tłumaczenia faktycznie spowodował burzę.
Wczoraj odbyło się bardzo ciekawe spotkanie na Florydzie. W Miami takie forum polsko-amerykańskie. Różni ważni ludzie, między innymi pani senator Anna Maria Anders, ale był też znany również z naszej anteny George Friedman. To ten sam George Friedman, co w 2007 roku napisał, że Polska będzie mocarstwem i wywołał tutaj burzę śmiechu. Teraz jakby tego śmiechu troszkę mniej, George Friedman powiedział, że wszystko, co w Polsce się mówi, jest bardzo starannie wysłuchiwane na Zachodzie i musimy się liczyć, mówiąc w Polsce o czymkolwiek, a zwłaszcza o sprawach polsko-żydowskich, że zostanie to wyciągnięte z kontekstu i użyte przeciwko nam.
To jest jakaś groźba, czy co? No wie pan,
zwrócenie uwagi chyba.
Panie redaktorze i szanowni państwo, jest rzeczą oczywistą, że... Znaczy, zacznijmy od tego. Jeżeli ktoś świadomie i celowo wycina pewien fragment wypowiedzi po to, żeby go przedstawić, wyrwać go z kontekstu i przedstawić w sposób odmienny od tego, co wynika z całej wypowiedzi, to po prostu popełnia przestępstwo. To jasno, trzeba tutaj odpowiadać na tego typu... Dla mnie to jest groźba, to co było powiedziane. Natomiast jeśli chodzi o samo komentowanie tej sprawy, jest dla mnie również rzeczą oczywistą, że i cieszy, w zasadzie mnie to cieszy, tak, że głos polskich polityków, debata polska publiczna jest słuchana i słyszalna na świecie, ale to z drugiej strony też obnaża w pewnym sensie hipokryzję, bo skoro nasza debata tutaj wewnętrzna jest słyszalna i tyle się mówiło o tym, o konkretnych, precyzyjnych zapisach, o intencjach, no to co, to jakoś się okazuje, że tego nie chcieli usłyszeć, tak? Czy być może usłyszeli, ale jeszcze nie chcą powiedzieć, że to do nich dotarło. Mnie w żaden sposób nie dziwi to, że przysłuchują się nam, Polakom, tej naszej debacie. Tak po prostu jest, tak musi być i moim zdaniem też nie zdziwiłoby mnie to, chociaż to jest bardziej nadzieja, że również my przysłuchujemy się debatom, które się dzieją, odbywają na zachodzie, czy na wschodzie, czy na południu. W końcu Polska jest jednym z wielu państw świata. To nie jest tak, że Polska to jest cały świat.
To prawda, aczkolwiek ten globus w kształcie...
Właśnie o tym globusie myślałem, bo mam taki globus w biurze poselskim niesiony pewną ideą z serialu Ucho Prezesa, taki globus nabyłem. On faktycznie wygląda sympatycznie, ale to jest żart i tutaj trzeba pamiętać o tym, że no jednak nie mieszać żartu z rzeczywistością.
No ale mówi on o tym, że te ziemie, na których my tutaj mieszkamy i gospodarujemy, są dla nas najważniejsze, bo też można w tą stronę na to spojrzeć.
No, na tym globusie z Ucha Prezesa to Polska zajmuje pół świata, ponieważ z drugiej strony globusu, to tego nigdy nie wiem, ale jest podział, jest też Polska, ale podział administracyjny, więc...
Tak. To są sprawy międzynarodowe.
Ważne oczywiście. Sprawy, o których tutaj też nie można żartować, natomiast znaczy, ja pozwalam sobie na troszeczkę na pewną dozę żartu, ponieważ widzę, że nastąpiło pewnego rodzaju tutaj uspokojenie sytuacji. Myślę, że dobrze byłoby nieco rozluźnić tą atmosferę też, bo jak słucham tych różnych insynuacji czy konfabulacji ze strony zwłaszcza polityków PO, to naprawdę uszy więdną.
To jest teza, którą to poproszę pana o skomentowanie. Rafał Ziemkiewicz skomentował taką tezę, że jest to formatowanie przed wyborami i opozycja, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, SLD również w pewnym stopniu, PSL, ustawia się na pozycjach antypolskich. Znaczy, jeżeli biją naszych, to oni przylatują, ale nie na pomoc, ale po to, żeby dołożyć swojego kopniaka albo chociaż cios pięścią.
No tak, ale właśnie w wyborach również samorządowych, bo te są przed nami w pierwszej kolejności, w tych wyborach uprawnieni do głosowania są obywatele polscy.
Nie, ciekawe, więc rzeczywiście.
To dziwne, że chcą bić Polskę, pluć na matkę Polkę, znaczy na matkę Polskę, bić Polaków i na tej kanwie, co chcą się dostać do samorządu. No, zresztą wystarczy spojrzeć nawet na same sondaże, na to, jak zmienia się właśnie poparcie dla Platformy. To są aktualne sytuacje, że po pierwsze brak konkretnego pomysłu na samych siebie, no i w końcu, kiedy już ktoś tam wpadł na pomysł, no to bądźmy antypolscy, no to wybrał chyba opcję najgorszą z możliwych.
No zobaczymy. To prawo i ustawa. A czy jest jakieś inne tło dotyczące tego Holokaustu i tej ustawy o IPN-ie? Bo w Polsce nie widzieliśmy tego pod kątem, że nie uważaliśmy, że ktokolwiek może się zdziwić tym, że przypisywanie zbrodni Holokaustu państwu polskiemu albo Polakom jako społeczności, spenalizacja tego może wywołać jakąkolwiek dyskusję.
Powiem panu tak. Ja bardzo dużo komentarzy redaktora Gadowskiego na ten temat słuchałem, którego bardzo szanuję, nie tylko za te komentarze, ale również za jego bardzo trzeźwy i odważny punkt widzenia, którą, żeby przedstawiać ten trzeźwy punkt widzenia. Propolski absolutnie. Natomiast ja mam taką zasadę, że dopóki pewne roszczenia nie zostały wobec nas wysunięte, to też nie będę ich komentował, bo to mówimy cały czas o pewnego rodzaju pewnych predykcjach. I tu znów się odniosę do redaktora Gadowskiego. Predykcjach, które mogą się realizować, mają pełne uzasadnienie, żeby faktycznie je brać pod uwagę, ponieważ jeśli się na przykład spojrzy na ten reportaż TVN-u o tych nazistach, że w Polsce rośnie neonazizm, tak? 5 głupków poszło do lasu, podpaliło tam swastykę na drzewie, zrobiony został z tego reportaż i proszę zauważyć, co się dzieje dalej. Przez długi czas, ja nie wiem, czy nadal to tam tak wygląda, czy nie, ale jak się wchodziło na przykład na stronę główną TVN24, to pierwszy link zaraz pod logotypem stacji to było reportaż, nie, neonaziści w Polsce, reportaż. Więc ktoś wchodzi na przykład z zagranicy na stronę internetową
i zakłada, że i to widzi, jest główny, podstawowy
problem, to jest fundament, to co się w Polsce dzieje, rosnący neonazizm. Później się okazało, że zostało to świetnie wpisane właśnie w tą dalszą retorykę. Było, moim zdaniem, kiedy się spojrzy wstecz, było to, znaczy świetne, no z punktu widzenia strategicznego, tak? Bo to było haniebne, ale z punktu widzenia strategicznego świetne przygotowanie gruntu pod całą tą awanturę, której celem było też podsycanie, podkreślam, antysemityzmu, bo w Polsce z tym antysemityzmem jest naprawdę bardzo słabo, w tym sensie, że nie ma powszechnego antysemityzmu.
To bardzo dobrze
słabo jest w tym sensie, że antysemityzm w Polsce jest słaby, tak?
Jarosław Kaczyński w sobotę przestrzegał nas przed tym, byśmy pamiętali po prostu, że to są słowa, to są sformułowania, które będą użyte przeciwko nam w tej akcji ogólnoświatowej.
Ja tylko muszę dopowiedzieć, bo żeby teraz nie było, że mi zostało, że Grabowski powiedział, że z antysemityzmem w Polsce jest słabo i że to źle. Nie, to właśnie to bardzo dobrze, że jest słabo z tym antysemityzmem, że nie ma tych postaw. Co więcej, od kilkunastu dni widziałem, że część, no powiedzmy, centrolewicy, czy lewicowych, czy publicystów, mediów, czy polityków, widziałem, że próbowała podsycać to, że teraz nagle na rocznicę marca, przypomnę, mamy luty, ale na rocznicę marca 68 tutaj zostają wzniecone jakieś nastroje antysemickie. To rzeczywiście bójda na kółkach, czegoś takiego nie ma. Wystarczy wyjść ze swoich redakcji, ze skórzanych foteli zejść, wyjść na ulicę, albo wyjść z Sejmu, przejść się wśród ludzi i się okaże, że tam nie ma tych nastrojów antysemickich. Widocznie nastroje antysemickie gdzieś tlą się w głowach tych, którzy próbują narzucić społeczeństwu pewien punkt widzenia świata. Na szczęście widzę, że Polacy nie dali się, że tak tutaj powiem, nie kupili tej retoryki i to bardzo dobrze.
Pana zdaniem istnieje jakieś, ponieważ to jest wojna informacyjna, jesteśmy tej wojny obiektem ataku, czy po naszej stronie, po stronie Polski, istnieje jakieś centrum, które analizuje te przekazy, które pojawiają się na cały świat, które planuje jakieś odpowiedzi, które mówi, panowie, to jest długa walka i nawet się jeszcze tak na dobre nie rozpoczęła. Czy też przyglądamy się ze zdumieniem, jak w nas walą raz po raz?
Prawdę mówiąc, nie wiem, natomiast mogę powiedzieć, czego się domyślam, albo bardziej czego życzyłbym sobie, żeby to było. Czyli po pierwsze, nasz wywiad. Nasz wywiad powinien monitorować na bieżąco sytuację, tak jak czynią to już wywiady każdego innego państwa. Wywiad musi wiedzieć, co się dzieje na zewnątrz państwa, musi wiedzieć, co się dzieje wewnątrz państwa, więc mam nadzieję na to, że tutaj te informacje są analizowane właśnie przez analityków z wywiadu. Natomiast jeżeli chodzi o kontratak na te ataki antypolskie, to tutaj mamy, przecież jest Polska Fundacja Narodowa, która została powołana do tego, żeby bronić dobrego imienia Polski właśnie w taki, powiedziałbym, miękki sposób, czyli nie w jakąś tam twardą retoryką legislacyjną, czy nie w retoryką taką dyplomatyczną, czy na drodze dyplomatycznej, tylko pozadyplomatycznie, czyli na przykład, żeby stworzyć, no po prostu dostosować się do rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Mamy 2018 rok, to już doba internetu, naprawdę jesteśmy w pełni w tej dobie internetu, czyli ta fundacja powinna właśnie zająć się tworzeniem takich przekazów, które w internecie, w social media trafią do osób, które to zobaczą, tak? Ludzie coraz mniej oglądają telewizji, czy coraz mniej interesują się również tym, co się dzieje w tej takiej, wie pan, wielkiej polityce, czy wielkiej dyplomacji, i ludzie chcą też prostego, jasnego przekazu, a tutaj przekaz jest bardzo jasny i prosty. Po pierwsze, Polska jako jedyne państwo biorące udział w czasie wojny II światowej, walczące z Niemcami, nie kolaborowała z Niemcami. To jest raz. Dwa,
no tak, ale Polsce, to jest przekonywanie przekonanych.
Ale
tak?
to trzeba powtarzać.
Ale musimy zajrzeć dalej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan poseł również. Paweł Grabowski, Kukiz 15, był naszym gościem.
Bardzo dziękuję i życzę śnieżnego dnia, bo to się spełni, bo widzę, że śnieg już pada.
Śnieg pada, w ogóle piękny dzień, proszę państwa, przed nami. Tym piękniejszy, że dotarła do nas pani Anna Łabuszewska, Ośrodek Studiów Wschodnich.
Dzień dobry.
To zaczniemy od tego, co się dzieje w Rosji. Tak, samolot An-148 wczoraj spadł, ponad 70 ofiar śmiertelnych, no straszna tragedia.
Straszna tragedia, trwają próby wyjaśnienia, co było przyczyną.
A jakie są hipotezy?
Hipotezy są trzy. Dwie podstawowe, taka, że ta pierwsza, że to była usterka techniczna, zły stan techniczny samolotu. Druga, że błąd ludzki, błąd pilota. A trzecia, którą jak widzę w oficjalnych komunikatach spycha się na dalszy plan, to zamach bombowy. Przeszły takie informacje też przez media, że panowały takie złe warunki atmosferyczne, niska temperatura, że należało przeprowadzić taką procedurę odlodzenia skrzydeł i tego nie przeprowadzono najprawdopodobniej i być może to było przyczyną katastrofy. Też saratowskie linie lotnicze, to taka niewielka kompania lotnicza obsługująca regionalne loty, no była w złej kondycji i o tym samolocie już mówiono jakiś czas temu, że on jest w złym stanie. Jakaś pasażerka wspominała, że latała tymi liniami i ogon samolotu bez mała się odrywał, jak ona leciała w strachu. No jakoś się wtedy udało wylądować i nic się nie stało, ale no to też świadczy o tym, że te regionalne linie lotnicze w Rosji nie są dobrze prowadzone, skoro takie rzeczy się zdarzają.
Bo ten samolot spadł z dość dużej wysokości.
Tak, bo on już wystartował z Moskwy, nabrał wysokości i zniknął z radarów po kilku minutach i nad polem już poza miastem, poza zabudowaniami spadł na ziemię.
My oczywiście mamy tutaj wszelkie analogie z katastrofą smoleńską, do tej pory nie wyjaśniono, ale to jest chyba nieuprawnione porównanie.
No myślę, że tak, no, katastrofy się zdarzają i trzeba właśnie wyjaśniać bardzo skrupulatnie ich przyczyny. Tak, no to porównanie jest może o tyle nieuprawnione, że tutaj trudno dopisywać do tej wczorajszej katastrofy jakiekolwiek uwarunkowania polityczne. Chociaż kontekst w Rosji jest w tej chwili polityczny. Jeden.
Wybory, tak?
Które na 18
wybory
marca
na Władimira
są...
Putina i jest Władimir Putin już będzie kandydatem, a kto jeszcze chce zostać Władimirem Putinem?
Jeszcze jest kilku kandydatów. Wśród nich Grigori Jawliński, taki demokrata pierwszej fali z lat 90.
Tak,
jeden
założył,
i to ja w Jabłoko, to jest właśnie od jego nazwiska. On jest w dalszym ciągu liderem tej partii i w latach 90. był liczącym się politykiem, był autorem programu gospodarczego i on jest ekonomistą i cały czas zresztą te ekonomiczne wątki w jego kampanii też się przewijają. Bardzo jest możliwe, że tak jak wielu komentatorów to podkreśla, poszedł na jakieś koncesje z władzą, dlatego został dopuszczony do wyborów i w zależności od tego, jaki wynik osiągnie, to być może po wyborach dostanie jakąś propozycję współpracy na jakieś
tak
tam
procentowo, jakie są
stanowisku.
Szanse, że Władimir Putin nie zostanie na kolejną kadencję prezydentem Rosji?
Według sondaży to ma 70%, 71% poparcia i można się spodziewać, że ten wynik zostanie ukazany, bo zależy Putinowi na tym, żeby pokazać, moja legitymacja prezydencka ma właśnie wysokie
ale
poparcie.
Ale po co wybory w Rosji, skoro wiadomo, że Putin wygra, to po co ten cały cyrk?
To jest rzeczywiście w jakiś sposób cyrk, dlatego że przewaga Władimira Putina nad innymi graczami, no jest miażdżąca.
Młody, przystojny, łapie ryby w wodzie, jeździ na koniu z odkrytym torsem, uczy latać gęsi.
Ale to było dawno. A teraz trzeba pokazać nowe otwarcie. Trzeba pokazać nowego Władimira Putina, który jest w stanie przez kolejne 6 lat rządzić skutecznie Rosją i prowadzić ją ku świetlanej przyszłości. To jednak jest nowe wyzwanie. Wybory są w Rosji fasadowym przedsięwzięciem, ale właśnie mają pokazać, że społeczeństwo popiera swojego szeryfa i chce na niego głosować, chce, żeby on nadal rządził. To jest ten cel kremlowskich inżynierów dusz, pokazać, że Władimir Putin cieszy się nadal wielkim społecznym uznaniem i wszyscy go popierają. Niemniej Kreml dąży do tego, żeby właśnie do tej stawki startujących doprowadzić tylko tych ludzi, dopuścić tylko tych ludzi, którzy nie mogą zagrozić realnie Putinowi. Nawet nie mogą powiedzieć, że mają jakąś alternatywną narrację do przekazania.
No bo jakoś Nawalny nawet nie...
No właśnie,
choćby Nawalny... Może występować na YouTubie natomiast.
Tak, występuje na YouTubie i rzeczywiście też zbiera bardzo dużo, tam ma odsłon i wielu widzów ogląda to, co on pokazuje, ale tak, ma, nie jest dopuszczony do tego, żeby występować w telewizji i opowiadać o tym, jako kandydat, gdyby został dopuszczony, miałby do tego prawo. No i nawet takiego ryzyka Kreml wolał uniknąć i Nawalnego do wyborów nie dopuścił. Dopuścił natomiast Ksenię Sobczak.
Polskie pochodzenie ma Ksenia Sobczak.
No, bardzo odległe, tak. Jej ojciec był merem Petersburga w latach 90., a Władimir Putin był jego zastępcą. Stąd się datuje bardzo dobry układ pomiędzy obu panami i
no, ale
też...
Sobczak jakoś długo nie przeżył. Także.
Różne rzeczywiście krążą na ten temat opowieści, ale Ksenia stara się zająć jakieś miejsce również na scenie politycznej. Ona jest dosyć znaną postacią, bo jest dziennikarką, celebrytką i prowadziła taki lekko skandalizujący program w telewizji, więc ona jest kojarzona przez bardzo dużą część społeczeństwa, właśnie nie jako polityk, ale jako osoba z takiego show biznesu świata telewizji. Stara się też zyskać jakiś tam swój segment. To wygląda na to, że ten strzał może nie trafił w dziesiątkę, ale powiedzmy w szóstkę czy w siódemkę. Ona nie ma za dużego poparcia. Ale co na co zwracają uwagę komentatorzy, ona się wypowiada w duchu, który nie może się podobać Kremlowi. Ale się wypowiada, nikt jej ust nie zamyka. Mówi na przykład, że w myśl prawa międzynarodowego Krym nie należy do Rosji. No, to jest bluźnierstwo i herezja z punktu widzenia oficjalnej propagandy państwowej rosyjskiej. Ale no,
i też
nic
dla
jej za
normalnego
to nie...
Rosjanina to jest trudne do zrozumienia, bo skoro odzyskaliśmy Krym i była defilada, no to jak?
Bardzo właśnie ten Krym cały czas też jest ogrywany w kampanii wyborczej. Putin, tak przemknęła taka informacja, być może będzie głosował w Sewastopolu, co ma podkreślić. 18 marca to nie jest przypadkowa data. To jest właśnie data, kiedy Krym został przyłączony do Federacji Rosyjskiej. W związku z tym podkreśla się cały czas, że to jest to osiągnięcie prezydenta Putina i że w dalszym ciągu on będzie to chciał utrzymać. Ale z drugiej strony pokazuje się jako człowiek, który dąży do pokoju. Powiedział, że wycofał wojska rosyjskie z Syrii, że tutaj proces pokojowy się toczy pod auspicjami Rosji, jedyny skuteczny. A również próbuje pokazać się jako ten gołąbek pokoju na wschodzie Ukrainy i występuje z pokojowymi inicjatywami. Gasi wszelkie animozje wewnątrz, też w takim sosie właśnie pokojowym. Więc widać, że w takie szaty próbuje się teraz ubrać przed tym aktem wyborczym.
Jak przeciętny Rosjanin postrzega Rosję pod rządami Putina? Czy oglądając telewizję myśli, no jesteśmy tutaj w absolutnej czołówce państw świata, czy też myśli sobie, no kurczę, mogło być znacznie lepiej, a rozpieprzyliśmy pieniądze na pałace, na zabawki oligarchów, na jachty, na jakieś czołgir, a nie mamy dróg, mostów, kolei.
To jest bardzo złożone pytanie, bo Rosja jest ogromna i bardzo złożone jest też rosyjskie społeczeństwo. Nie ma w tej chwili takich miarodajnych badań socjologicznych, które by w jednym zdaniu prostym odpowiedziały na to pytanie, które pan zadał, bo pan w tym pytaniu zawarł szereg wątpliwości. Część Rosjan zapewne ma taką wątpliwość, czy program Władimira Putina i skutki jego decyzji o aneksji Krymu i agresji na Ukrainę, to jest to, o co chodziło. No, zadaję sobie też pytanie, jak to się odbija na moim portfelu. I tutaj może refleksja przychodzi, bo stan rosyjskiej gospodarki nie jest tragiczny, ale zanosi się na długotrwały zastój, więc nie ma tego wzrostu, który byłby pożądany z punktu widzenia władz. W portfelu Rosjanie nie mają za wiele, więc tutaj, ale mają. Zawsze się im teraz w związku z tą kampanią wyborczą wrzuca się do telewizji takie wątki z lat 90., kiedy zakłady przemysłowe stawały, nie wypłacano ludziom pensji i musieli wybierać pomiędzy tym, czy zostawać w takim mieście, gdzie zakład przemysłowy pada i w związku z tym nie ma z czego żyć, a tym, czy jeździć powiedzmy do Polski z tobołkami i sprzedawać na stadionie dziesięciolecia jakieś resztki chwały dawnego imperium.
Zabawki,
więc tak, jak się pokazuje właśnie tak, czy chcesz tego powrotu do chaosu, a tutaj masz taką stabilizację fantastyczną, to może nie fikaj i zostań w tym, co masz.
Rosja pod wpływem tych sankcji zachodnich rozpoczęła przynajmniej taki program odnowy gospodarki. Jakieś sady powstawały na południu Rosji, jakieś ogromne pola pszenicy. Podobno dwa lata temu, w 2016 roku, Rosja zaczęła być eksporterem netto dużych ilości pszenicy. To są jakieś rzeczy, które trwają, czy takie efemeryczne informacje do nas docierają?
Rosja faktycznie zaczęła produkować dużo zboża. Tak. Mówił pan o tych sadach na południu Rosji. Południe Rosji to jest taki obszar, w którym bardzo duże wpływy ma dawny gubernator kraju krasnodarskiego, obecnie minister rolnictwa. I on, jego rodzina faktycznie mają takie latyfundia, które produkują żywność. I to na takiej właśnie zasadzie latyfundiów działa. Natomiast mamy taką ciekawą postać, też wrócę znowu do wyborów, startującą z ramienia partii komunistycznej. Tym razem partia komunistyczna, obecna w parlamencie, taka koncesjonowana opozycja z błogosławieństwem Kremla, nie wystawiła swojego wiecznego przewodniczącego Gennadija Zjuganowa, tylko tak jak diabełek z pudełka wyskoczył człowiek, o którym jeszcze parę miesięcy temu nikt nic nie wiedział, niejaki Paweł Grudinin, który jest dyrektorem sowchozu imienia Lenina pod Moskwą. I właśnie on prezentuje też taki nowy sposób.
Spółdzielni rolnej, sowchoz,
taki, tak? Sowchoz, tak, to jest taki jeszcze bardziej...
Czy państwowe?
Państwowe, tak, państwowe, okay. Gospodarstwo, kołchoz to była ta kolektywna, a sowchoz to była...
A tak. nie ma sowieckoje, ale...
To oczywiście w tej chwili nie rozchoz, jest sowchoz. To nie jest sowchoz, to ma nazwę taką. Sowchoz imienia Lenina, nawiązującą do nazwy z dawnych czasów. Ale to jest oczywiście taki agrokompleks, tak, nowoczesne przedsiębiorstwo rolne. I to jest właśnie takie też oblicze rosyjskiego rolnictwa. Czyli całkiem sprawnie zarządzane nowe przedsiębiorstwo. Grudinin jest królem truskawek. Głównie tam pod Moskwą uprawia truskawki i jest zamożny bardzo. Tam nawet w trakcie kampanii wyborczej wykazano, że ma jakieś konta milionowe w zagranicznych bankach, czego nie wykazał w deklaracji. Więc takie ciekawostki przy okazji tych wyborów też wychodzą. I pokazują, w jaki sposób to rolnictwo rosyjskie, w którą stronę ewoluuje. Mali producenci mają niewielkie szanse w starciu z takimi dużymi przedsiębiorstwami.
To prawda, ale ciekawe, że wśród tych naftowych, gazowych jakichś potentatów pojawia się ktoś, kto ma faktyczną produkcję, tak? Bo ten model rozwoju Rosji, że oni sprzedają to, co wydobędą z ziemi, a wszystko inne kupują łącznie, nie wiem, z białym serkiem, który do nich z Polski jechał, no to oczywiście dla nas fajnie, ale z drugiej strony trochę...
No tak, to jest kiepsko. Bardzo dużo bardziej złożone, dlatego że produkcja żywności również wymaga wkładu.
Tak.
Jeśli chodzi o maszyny, Rosjanie przestali być potentatem w produkcji maszyn.
Ludzie, którzy się znają, którzy mają umiejętności i tak dalej. Kończy nam się czas, więc tylko jedno pytanie na temat jakichś ech polskich w Rosji. Czy one się w ogóle pojawiają, jeśli tak, to w jakim kontekście?
Tak, pojawiają się sporadycznie. Polska nie jest na pierwszym planie. Na pierwszym planie w wojnie propagandowej w dalszym ciągu są Stany Zjednoczone, szeroko pojęty Zachód. Polska pojawiła się w kontekście nowelizacji ustawy o IPN. W kilku komentarzach telewizyjnych, czyli takich, które mają szansę dotrzeć do masowego widza. Nie są to komentarze, powiedzmy, przychylne czy ze zrozumieniem. To, myślę, jest wykorzystywane głównie w wojnie informacyjnej z Ukrainą. W takim kontekście jest pokazywane.
Anna Łabuszewska, naszym gościem, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Będziemy
bardzo.
Pewnie częściej się spotykać z uwagi na te zbliżające się wybory i bardzo nas interesuje, co tam w Rosji się dzieje. Nie wiem, czy interesuje to również Romana Zawadzkiego. Co się dzieje w Rosji? Interesuje pana?
Mnie bardzo interesuje. No, ja myślę sobie, że warto wiedzieć bardzo. Ale ja jestem wychowany, wie pan, na książkach Kucharzewskiego. Od Caratu Białego do Caratu Czerwonego i myślę sobie, że każdy, kto się tym cokolwiek interesuje, powinien sobie to dokładnie przeczytać. Przy czym lepiej to czytać w wersji sześciotomowej niż w wersji tego jednego jednotomowego bryku, który Kucharzewski sporządził w czasie II wojny światowej na użytek Amerykanów. Bardzo polecam ten tom poświęcony służbom specjalnym, ochranie i temu wszystkiemu, bo po prostu widać, jak to było i jak to jest nadal.
Już państwo wiecie, co czytać przez najbliższy weekend. Kolejne spotkanie w poniedziałek. Ja państwa żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie Karolowi Smykowi, który realizował program, Łukaszowi Jankowskiemu, który go wyprodukował jako wydawca. Zostawiam państwa w opiekuńczych rękach Romana Zawadzkiego i teraz będzie kulturalnie.
Dobrze, dziękuję.